A teraz coś zupełnie innego. Jest Łos Podcast.
Dzień dobry Państwu. Proszę nie regulować odbiorników. Tutaj nie ma żadnej pomyłki. Jesteśmy Polkami, przejmujemy ten kanał. Tym razem nie Wojtek Wiman i Paweł Orzech, tylko Arlena Witt i...
Hania S.
Tak jest. Dzień dobry. To właściwie mogłybyśmy powiedzieć, że się włamałyśmy tutaj, ale to jest nieprawda, gdyż zostałyśmy zaproszone bardzo uprzejmie przez panów na gościnny występ tutaj w odcinku numer 344 Jest Łos Podcast.
O proszę.
Tak, tyle odcinków już zrobili. Wyobrażasz sobie? Ja przesłuchałam może dwa, a ty?
Ja tak z trzy, no.
Ja tylko te dwa, w których sama wystąpiłam. I właściwie to, jakbym chciała to przedstawić, ten tytuł, tak jak robi to jeden z prowadzących. Nie wiem, może nie wskazujmy palcami, który, ale jest taki jeden. To on mówi, witamy w 344 odcinku Jezus Podcastu. Tak, i to stali słuchacze wiedzą tak naprawdę, jaki to tytuł, a reszta musi się domyślać z miniaturki w swojej aplikacji. Co my
Arlena,
tu w ogóle robimy, Hania?
Zaczęłaś jak to ty, od razu pocisk i witamy.
Jakby powiedziano nam, że możemy zrobić co chcemy, bo jesteśmy kobietami i mamy wybór.
Tak. Szalone.
I to o to właśnie tutaj dzisiaj chodzi, bo dzieją się rzeczy w tym naszym, czy pięknym, czy niepięknym kraju, to kwestia gustu, ale w tym naszym kraju. I możemy może coś ze swojej perspektywy opowiedzieć, z racji, że tutaj jednak jest podobno większość słuchaczy, a nie słuchaczek. I może oni takiej perspektywy nie mają. Co byś chciała, Hania, powiedzieć na temat bieżących wydarzeń?
To jest trudny czas. Powiedzmy sobie to szczerze. Byłam na protestach, znaczy na jednym na razie, i widziałam tam dużo mężczyzn. Bardzo mnie to podniosło na duchu, dlatego że to nie jest teraz sprawa, to co się dzieje. To nie jest tylko sprawa kobiet, osób z macicami, jak to się teraz mówi.
Tak, bo nie tylko kobiety mają macicy. Macice, jakbyście panowie tutaj nie wiedzieli, jest to potwierdzone biologicznie i naukowo.
Tak, inkluzywnie. I bardzo mnie cieszy solidarność, która się dzieje w całym tym wkurwie. Bo można tu przeklinać?
No, panowie przeklinali niejednokrotnie, więc dobrze. Myślę, że jak my przeklniemy, to po prostu zostaniemy uznane wreszcie za ludzi, a nie tylko za kobiety.
A właśnie, to jest kolejny problem nas, kobiet. No i cóż ja mogę powiedzieć? No jestem wkurwiona. No, chodzę na te protesty, czy działam w internecie i po prostu jedyne, co się ciśnie na usta, to wypierdalać. I cóż...
I tak to właśnie powiedziałyśmy chłopakom i dlatego ten podcast jest dzisiaj nasz.
Dokładnie tak.
Tak naprawdę to nie. Tak naprawdę to akurat panowie prowadzący to są dobrzy ludzie. Mamy potwierdzone info. Ja osobiście jestem żoną jednego z nich.
Którego?
No tu spoiler alert, że tego Wojtka. Natomiast ty co masz, Hania, z Orzechem wspólnego?
No jeżeli chodzi o orzechy, to ja faktycznie lubię nerkowce najbardziej. A jeżeli chodzi o tego konkretnego orzecha, to był taki czas, prawda, kiedy byliśmy razem, więc jest moim byłym chłopakiem. Taki z niego szaleniec, że po prostu tak.
Tak. A chcesz teraz powiedzieć, jaki jest twój status życiowy, czy nie? To zbyt nie chcesz się dzielić tym.
Aha, tak, spoko. Teraz żyję od 4 lat w związku z kobietą. I mam nadzieję, że obie możemy mieć wybór.
Tak. Ale jest. No wiadomo, tak uważam, jest to... że warto. Warto mieć wybór. Także już sobie słuchacze sami zinterpretują, prawda, czy to było z winy orzecha, czy to było nie z winy orzecha. Jego tutaj nie ma, więc nie ma szans się obronić. Także jakby możemy pozostawić ten utwór do interpretacji własnej. No właśnie, ale niby ten podcast jest o nowych technologiach, chociaż reklamuje się jako publicystyczno-publicystyczny, więc dzisiejszy temat bardzo dobrze się wpisuje w ten charakter, uważam. Ale ja bym jednak nawiązała, żeby nie było, że tak zupełnie od czapy tu jesteśmy, bo przecież to, o czym się dzisiaj mówi, to jest zdrowie kobiet, tak? Czyli korzystanie między innymi również ze zdobyczy najnowszych technologii w dziedzinie medycyny. Nie po to zostały wymyślone badania prenatalne, żeby z nich nie korzystać. Nie po to zostało wymyślone leczenie płodu jeszcze w czasie ciąży, żeby z tego nie korzystać. To tak jakbyśmy powiedzieli, że bo Jezus nie korzystał, to my nie będziemy korzystać. Jezus nie korzystał też z internetu na przykład, a my jednak wszyscy korzystamy. Czy to katolickie, czy nie, niech sobie każdy oceni sam. Jednakowoż, jeśli jest kwestia dyskusji nad zdrowiem kobiet, to ja myślę, że to dyskusji w ogóle nie powinno podlegać. Po prostu zdrowie kobiet im się należy jak psu kiełbasa i tyle.
Tak, chociaż nie karmcie psów kiełbasą. Aczkolwiek...
To tylko takie powiedzenie, tak.
Dobrze. No, ja nie wiem w ogóle, od czego się zaczyna ta dyskusja, bo przecież jakby no, to jest moje ciało. Czemu ktoś chce o nim decydować?
No bo mówią ci, że to nie tylko twoje, no bo ty teraz już tam, wiesz, teoretycznie powiedzmy, nosisz człowieka i ten człowiek nie jest tylko twoją własnością, on jest własnością państwa.
Tak, tu się zaczyna ta własnością państwa. Zaczyna się, nie zrozumiałam tego, zaczęłam mówić i tak, coś ty powiedziałaś. Zaczyna się cała dyskusja od kiedy płód jest człowiekiem i dzieckiem. I to jest jakby, no ja mam dosyć liberalne poglądy na temat tego, że no moja macica to mój wybór i tym bardziej jeżeli w przypadku tej dyskusji mówimy o płodach, które są tak chore, że nie są w stanie żyć poza ciałem kobiety. Mhm, więc jakby tak. No nie można za bardzo powiedzieć, że nie mogę o tym decydować, bo beze mnie to nie powstanie.
Tak, tak, właśnie to jest chyba najbardziej kontrowersyjne, że tutaj wcale nie jest mowa o na przykład dzieciach z zespołem Downa, które mogą normalnie funkcjonować i żyć, chociaż też oczywiście wymagają więcej opieki niż dzieci zdrowe, ale właśnie chodzi raczej o płody po prostu uszkodzone, z wadami tak zwanymi letalnymi i to są wady, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Zdarza się, że takie dzieci przeżywają, ale albo żyją bardzo krótko, albo wymagają stałej opieki 24 godziny na dobę, co oznacza de facto, że kobieta staje się całodobową opiekunką swojego dziecka i absolutnie musi zrezygnować ze swojego normalnego życia, więc również nie pracuje, nie przykłada się do rozwoju gospodarki, a żadnej pomocy od państwa nie dostaje. Więc ja nie za bardzo rozumiem, jaki jest cel takiego działania, żeby do tego doprowadzać.
Tak, ja też uważam, że jakby to nie jest tak, że... W sensie to nie jest moje uważanie, to jest fakt, że prawo do aborcji nie jest nakazem na aborcji. To tak. Nie jest tak, że nagle trzeba będzie abortować dzieci, płody i będzie po prostu koniec. Teraz jest, że eugenika, że nie będą się rodzić dzieci z zespołem Downa. No ale to nie o tym w ogóle mówimy. Ja widzę, że tu jest duże niezrozumienie na tym polu, bo my nie mówimy o słodkich dzieciach z zespołem Downa w tym momencie, tylko o płodach bez mózgu, bez twarzoczaszki, bez jamy brzusznej. I to jest skazywanie kobiety na cierpienie. I nie mówiąc o tym, że dla mnie jest niehumanitarne rodzenie dziecka, które przeżyje dwie minuty albo które po prostu jest no jakby martwe.
Tak, 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 bo to się wiąże nie tylko z zagrożeniem zdrowia i życia kobiety. Zresztą każda ciąża, nawet zdrowa i prawidłowo rozwijająca się, jest zagrożeniem zdrowia kobiety. Coś o tym wiem, gdyż jedną ciążę mam już za sobą. Mm-hmm. Tak, tak. Natomiast no to oprócz tego jeszcze powoduje masę różnych komplikacji i fizycznych, i niestety również psychicznych. Prowadzi to często do depresji tych kobiet, do myśli samobójczych, a nawet do działań samobójczych. A jeżeli nawet zdarza się, że dziecko nie ma aż takich wad, że jest w stanie przeżywać i dorasta na przykład wieku nastoletniego czy dojrzałego, to i tak wymaga całodobowej opieki, a często są to dzieci po prostu na przykład zupełnie nieświadome tego, co się dzieje, nieświadome swoich decyzji. Matki są nie dość, że zaangażowane w opiekę, to bywa, że są gwałcone przez na przykład swoich nieświadomych niczego synów. Więc no to jest jakby tworzenie całkowitej patologii. I zresztą wiele kobiet, które wypowiada się, które dokonały aborcji i wypowiada się na ten temat, to w zdecydowanej większości przypadków kobiety tej decyzji nie żałują, bo w przestrzeni publicznej pojawia się taki komunikat, że to zawsze jest dramat. Ja jestem przekonana, że to trudna decyzja, ale z perspektywy czasu jednak kobiety mówią, że to była decyzja słuszna.
Ja ci powiem, że też miałam takie przekonanie, że to jest na pewno trudna decyzja i że są straszne dylematy, ale czytałam dużo wiadomości o tym, że u Kasi co z tym seksem na Instagramie.
Tak, bardzo polecamy. Kasia Koczułap, fantastyczna edukatorka seksualna i seksuolożka.
Dokładnie, wspaniała kobieta. I ona tam udostępniła miejsce kobietom, które dokonały aborcji. I podkreśliła mit, który ja też miałam w głowie, że to zawsze taka trudna decyzja. No właśnie nie zawsze. W sensie ja patrzę ze swojej perspektywy i ty może też, że, tak, że dla mnie to by była bardzo trudna decyzja, ale nie każda kobieta tak ma. I dla niektórych to jest bardzo oczywiste, że nie chcą tego heroizmu, powiedzmy, w swoim życiu, tego poświęcania się, tego cierpienia swojego i dziecka. Więc dla nich to było dosyć oczywiste i nie, jakby budziło raczej ulgę niż trudne emocje. Że tak, aborcja nie wpływa na zdrowie psychiczne kobiet, a bardziej wpływa na to brak dostępu do aborcji i po prostu tak, brak możliwości wyboru.
Tak, brak wyboru, jakieś poczucie takiego zniewolenia, poczucie właśnie bycia jakby zależną od kogoś, nie? Niemożliwość podejmowania własnych decyzji, co jest bardzo, bardzo dziwne. Najciekawsze jest to, że te decyzje podejmują właśnie panowie z wąsami i z krawatami, którzy nigdy nie będą musieli stawać przed takim wyborem.
Albo w sutannach.
Albo jeszcze tak, jeszcze panowie w sutannach mają w ogóle bardzo dużo do powiedzenia na temat życia w rodzinie, w związku, wychowywania dzieci. Są po prostu ekspertami od wszystkiego. No tutaj przy tej okazji pojawia się też temat aborcji na życzenie, która jest dostępna w większości krajów europejskich. Polska jest jednym z bardzo niewielu krajów, gdzie nie jest to możliwe. To znaczy, takie aborcje oczywiście też są wykonywane, tylko oficjalnie po prostu są zabronione i istnieje podziemie aborcyjne.
Tak, bo to no nie jest w ogóle dyskusja o tym, czy nie będzie aborcji, tylko czy nie będzie bezpiecznej aborcji, legalnej.
Tak, tak, tak. Bo jeżeli kobieta chce dokonać aborcji, to ona i tak to zrobi. Ona znajdzie sposób na to.
Tak, a ten zakaz też uderza znowu w najbiedniejszych, bo bogatsi sobie wyjadą, zrobią ją bezpiecznie za granicą, a biedniejsi, którzy nie mają takiej możliwości, zrobią to albo w domu, albo w podziemiu i to po prostu nie będzie bezpieczne. No, przy powikłania są dużo większe.
Tak, tak, jest nawet zagrożenie życia. Czytałam też, że w krajach, w których jest dostęp do aborcji na życzenie, czyli to prawo do terminacji ciąży po prostu jest powszechne, to występuje tak naprawdę mniej aborcji. Bo właśnie, po pierwsze jest właśnie edukacja seksualna, więc młodzież wie, jak się lepiej zabezpieczać i jest po prostu świadoma, jak prowadzić zdrowe i rozsądne życie seksualne. Ale poza tym, po prostu właśnie mając wybór, jakby nie zawsze korzystamy z tego rozwiązania. A w krajach z kolei właśnie, gdzie to jest zabronione, aborcji jest więcej, co się wydaje jakimś paradoksem, nie? Że tutaj niby chcemy zmniejszyć ich liczbę zakazując, a to wcale nie tak, bo jak mamy coś zakazane, prawda? To nie tak, że nie chcę powiedzieć, że jakby mamy zakazane, to teraz to kusi, bo chcemy zrobić. Nikt nie chce zrobić aborcji. Nikt nie zachodzi w ciążę po to, żeby zrobić aborcję.
No to nie jest jakieś doświadczenie jest życiowe, do którego dążymy. To nie brzmi jak coś, co chciałabym zrobić, tak, żeby spróbować, żeby się dowiedzieć, jak to jest.
No, taka checklista, nie? Że jakby bucket list, że jakby chciałabym mieć taką jedną aborcję za sobą. To nie, to tak nie jest.
Co zrobić przed śmiercią?
Właśnie, najmniej jedna aborcja. Check. No więc nie, więc tak to nie działa. Natomiast jeszcze tak nawiązując do tych nowych technologii, żeby nie było, że tak zupełnie o tym nie mówimy.
Jak się starasz.
Myślę, bardzo się staram tutaj tak, żeby mnie nie zwolnili, żeby mi poluzowali ten łańcuch, żeby mogła czasami wyjść z tej kuchni. To właśnie mnie bardzo wzrusza to, co obserwuję teraz w mediach społecznościowych i jak widzę, jak się ludzie dosłownie w jeden dzień zmobilizowali i te grupy społeczne, które wydawałoby się, że są różne, a czasami nawet przeciwstawne, jednak razem wychodzą na ulicę i razem krzyczą słowa uznawane za niecenzuralne, jednakowoż bardzo adekwatne do sytuacji i obrazujące stan emocjonalny tych ludzi. No bo oburzanie się na to, że padają tutaj słowa na W i na J i jeszcze różne inne, to jest jakby zupełnie inny poziom, nie? Nie o tym powinniśmy rozmawiać, o tak, słownictwie, tylko o prawie do życia i zdrowia.
Tak, jeżeli dla kogoś jakaś estetyka języka jest ważniejsza niż prawa człowieka, to coś poszło nie tak.
Tak, właśnie.
Jakby, ale tak, też mnie bardzo wzrusza to, co się dzieje, ta solidarność, siostrzeństwo i to, że w tym momencie tak naprawdę paradoksalnie więcej mówimy o aborcji niż kiedykolwiek wcześniej w tym dobrym kontekście, powiedzmy, w tym kontekście prawa wyboru. Jest jakimś totalnym paradoksem, że zbiórka na aborcyjne Dream Team zebrała 1 000 000 złotych już.
Tak, chyba w 48 godzin, prawda? Czy w jakimś takim rekordowym czasie.
Tak, jakby nigdy wcześniej to by się nie wydarzyło, nie? Ale
tak, tak.
Przez zakaz, no kurde, nie ma opcji. Widzę tak. Taką siłę i dlatego też poszłam wczoraj na blokowanie ulic. Byłam na rondzie ONZ. I to było niesamowite, to jakby siostrzeństwo, to takie poczucie bycia razem, solidarność. Wspaniała sprawa. Widziałam też transparenty, oczywiście były te z brzydkimi słowami, ale były też piękne z napisem "Wyrażam niepokój". Bardzo mi to bawiło, tak. Wyrażam niepokój. Wspaniałe to jest, naprawdę no... Jakby ja lubię wszelkie parady, protesty, dlatego że czuję tam taką wspólną siłę. Czuję, że nawet jak sytuacja jest dramatyczna, to, no to jest tu jakaś moc i jesteśmy razem.
Tak, no bo to jest chyba jedyny sposób, żeby dokonać jakiejś zmiany, nie? Przecież Lech Wałęsa też dokonał zmiany tylko dlatego, że właśnie były masowe strajki i tyle. I kraj został sparaliżowany i kluczowe przemysły zostały sparaliżowane, bo dopiero wtedy łaskawie dopuszczą cię do rozmów, nie? Przy stole. Teraz się tak trochę próbują wywijać. Mówią, ale proszę państwa, porozmawiajmy, podyskutujmy. Oczywiście, panie premierze, pan mi zrobi herbatkę, ja usiądę, założę pod kolanóweczki i będę się do pana uśmiechać, nie? Jakby to już minęło. Ten czas już minął.
Próbowaliśmy, nie? Próbowałyśmy tak, w tę stronę, ale no nie działa, no więc trzeba dalej.
Tak, trzeba mówić tak, żeby zrozumieli.
Tak, może tak. Dzisiaj dostałam taki komentarz, że ale jak mówić, że to nie jest chujowe? Jakby czemu nie można powiedzieć, że ktoś jest chujem, jeżeli jego zachowanie jest chujowe? No jakby tak, jak to inaczej prawda. Powiedzieć?
To prawda. Też widziałam takie komentarze od polonistów między innymi właśnie, że jeżeli ktoś mówi, że jest wkurwiony, to najprawdopodobniej jest wkurwiony, a nie zezłoszczony, zdenerwowany albo poirytowany. To są jednak inne emocje. Nie wymagają tak. Oddzielnych określeń. Tak, zgadzam się. No ja akurat nie uczestniczę w marszach i w demonstracjach i tak dalej, ale to właściwie z obawy o własne zdrowie i o zdrowie mojego syna, ponieważ mój syn właśnie ma teraz 4 miesiące i wiem, że wybierając się na takie wydarzenie, po pierwsze nigdy nie wiadomo ile czasu tam bym spędziła, a ja na przykład nie mogę wyjść z domu na dłużej niż 3 godziny, bo karmię piersią i mniej więcej z taką częstotliwością muszę to robić. No a poza tym, gdyby tak nieszczęśliwie się złożyło, że albo zostałabym zaatakowana, albo zatrzymana lub zaaresztowana przez policję, a znane są takie przypadki, że został ktoś zatrzymany dlatego, że szedł do sklepu z torbą we wzór flagi tęczowej, prawda? No to nie wyobrażam sobie absolutnie tego, żeby nie mogła wrócić do domu w takim czasie, w jaki jest konieczny. No i też mam obawy przed pandemią, a skoro cały ten protest i wszystkie te wydarzenia dotyczą zdrowia kobiet, no to moje zdrowie jako kobiety stawiam sobie za priorytet. Ale staram się być aktywna w mediach społecznościowych, więc i na Instagramie, i na Twitterze komentuję te sytuacje. Chociaż też dostaję wiadomości o bardzo różnej, czasami przeciwnej treści, że albo się angażuję za mało, albo za bardzo, że nie powinnam się wypowiadać na ten temat, bo przecież wypowiadaj się na tym, na czym się znasz. Gdyby się ludzie wypowiadali tylko na tym, na czym się znają, to większość by milczała. bo bardzo mało ludzi zna się na czymkolwiek, więc to chyba nie o to chodzi. A poza tym to mnie dotyczy. I wreszcie kolejna rzecz, ja się podpisuję w mediach społecznościowych jako ja, więc ja mogę mówić tam to, co ja chcę, a nie to, co na przykład mój zawód obejmuje albo to, co sobie po prostu ktoś wymyślił. Więc ja bym była bardzo zobowiązana, gdyby inni ludzie, szczególnie mężczyźni, przestali mi mówić, co mam robić, bo ja i tak będę robić to, co uważam za stosowne. Tak robiłam do tej pory i tak będę robić dalej.
Tak, ja rozumiem, widzę te komentarze u ciebie, widzę u wszystkich w zasadzie, czyli mów o tym, na czym się znasz, tak. Tylko że to są rzeczy, które mnie dotyczą.
Właśnie.
Jakby, o czym mam mówić, jak nie o tym, co mnie dotyczy?
Tak.
Nie jestem też w redakcji, żeby mi szef zakazywał mówić o jakichś tematach.
Tak, no. Bo przecież pracujesz w czasopiśmie dotyczącym koni i psów, Horse and Hound, bardzo znany tytuł z filmu Notting Hill, jeżeli ktoś nie oglądał.
Przepraszam, Marlena musi tak, tak zawsze jakimś filmem.
A tak, bo Hania to nigdy nie kojarzy, co to za aktor i co to za film i tak dalej. Notting Hill to Hugh Grant i Julia Roberts, tam rok powiedzmy 98, nie pamiętam dokładnie.
Dobrze.
To jeszcze zanim byłaś na świecie.
Nie, ale, ale ja mówię w internecie o zdrowiu psychicznym. To jest jakby moja strefa.
Tak. Jestem... Nawet można powiedzieć, że jesteś już ekspertem w tym zdrowiu psychicznym, ponieważ kończysz studia w odpowiednim kierunku, nieprawdaż?
Tak, tak. Właśnie piszę magisterkę na psychologii na UW. Jest to jakby szeroki zakres moich zainteresowań, bo moją misją jest popularyzacja wiedzy o emocjach, podstawowych mechanizmach, czyli po prostu tym, co się dzieje w naszej głowie. I jeżeli chodzi o zdrowie kobiet, to zdrowie psychiczne jakby jest jego częścią i nie możemy go pomijać w żadnym wypadku.
Tak.
Dlatego no to już zupełnie nikt mnie nie może zarzucić, że mówię na tym, o tym, na czym się nie znam, bo na tym się znam, a to się bardzo bezpośrednio łączy ze zdrowiem psychicznym. Wiecie, nawet napisałam książkę w tym temacie.
O, Hania, jak się dobrze składa akurat, że może o tym powiedz w takim razie. Tu masz przestrzeń, możemy robić co chcemy, bo mamy wybór, więc proszę, wybierz, co byś chciała powiedzieć.
Tak, napisałam książkę, w głowie się poprzewracało i można ją kupić tylko w internecie na hanialt.pl. Bardzo dobrze, wiem.
O czym jest ta książka, powiedz?
Ta książka jest o zdrowiu psychicznym, o tym, jak dbać o swoją głowę. Jest oparta na badaniach i wiedzy naukowej, więc to nie są rzeczy, które wyciągnęłam sobie ze swojej, po prostu środka swojego tyłka i to nie jest moje widzimisię. To jest wiedza naukowa.
Ale opowiadasz też ze swojej perspektywy niektóre aspekty, prawda? Ponieważ masz doświadczenie zarówno jako studentka psychologii, jak i jako pacjentka na przykład różnych instytucji.
Tak, tak. Instytucji. Chodzi ci o szpital psychiatryczny może?
Owszem, owszem. Nawet cię tam odwiedzałam wtedy, więc potwierdzam, że byłaś.
Tak, to prawda. Ja myślę, że ta perspektywa jest bardzo ważna, dlatego że często patrzymy, ja czytam książki osób, które się na tym znają i badają temat, ale brakuje mi perspektywy drugiej strony. Brakuje mi takiego doświadczenia jednostkowego i ja się bardzo cieszę, że mogę to skleić razem i pokazać, jak to jest z obu stron. Bo wiecie, to tak jakby mówić o prawach kobiet bez kobiet. Szalone.
Tak, tak. Widzimy to wprawdzie w telewizorze czasami, jeśli ktoś ma telewizor, ale jednak to się dzieje, prawda? W XXI wieku jest to niesamowite. Panel ekspertów, wszyscy bez macicy, mówią o tym, co ludzie powinni robić ze swoimi macicami. Tak, bardzo to jest zastanawiające.
Dokładnie, więc ja myślę, że różne perspektywy są bardzo ważne i dlatego ujęłam to w mojej książce z różnych perspektyw. Myślę, że to jest ciekawy wyróżnik. Więc jeżeli chcecie kupić, w głowie się poprzewracało, to na hanialt.pl do 1 grudnia trwa przedsprzedaż, więc ja biorę na siebie koszty dostawy. Zapraszam!
Tak jest, bardzo dobrze. Fajne jest też to, że twoja książka jest napisana takim przystępnym językiem, prawda? Czyli nie tak jak taki typowy poradnik psychologiczny, który no jednak bywa trudny w odbiorze, ale takie bardzo praktyczne porady, ćwiczenia przecież nawet są w twojej książce, prawda?
Tak, tak, to prawda. Właśnie każdy rozdział składa się najpierw z mojego felietonu, gdzie piszę o swoich doświadczeniach. Później jest część popularno-naukowa, która jest przedstawioną lekko, w lekki, zabawny sposób wiedzą naukową, a później są ćwiczenia, które możesz wykonywać nawet w autobusie, albo jest ćwiczenie, które z mindfulnessu, które możesz wykonywać podczas seksu. Zapraszam.
No, proszę bardzo. To ja myślę, że tutaj nasi słuchacze właśnie się obudzili, jeżeli przyznali przez chwilę. You had me at seksu. Tak jest. Nie, no ogólnie to oczywiście śmieszki, bo robimy sobie takie lokowanko tutaj za przyzwoleniem panów redaktorów. Jednakowoż uważam, że to bardzo pasuje do tematu, bo wszyscy, no może nie wszyscy, ale wiele osób czuje się bardzo zagubionych w tym, co się w tej chwili dzieje. Nie wiedzą, jak na to reagować, jak się z tym czuć. Często czują się skonfliktowani, ponieważ własne odczucia czy poglądy mają inne niż na przykład poglądy ich bliskich. I teraz nie wiadomo, jak rozmawiać na przykład z bliskimi na te tematy. Co, jeżeli się nie zgadzamy w takich fundamentalnych kwestiach. Tak samo nie wiadomo, jeżeli ktoś tworzy w internecie, co teraz robić. Czy jakby tworzyć normalnie to, co zawsze robimy, czyli jakby no, jednak dzień za dniem sobie leci, codziennie wstaje słońce, czy jednak skupić się na tym, co, o czym teraz wszyscy mówią i też o tym mówić. Więc warto dać sobie jednak taką wolność i właśnie wybór i pozwolenie na zgodę na to, żeby zaufać samemu sobie i zadbać o siebie i też nie atakować siebie wzajemnie, bo no to już w ogóle nie jest droga donikąd i nie powinniśmy oczekiwać na pewno od nikogo w internecie, że będzie robić to, co my byśmy chcieli, żeby robił. Nie? Każdy jakoś tam się w tym sam musi odnaleźć.
Tak, ja myślę, że ogólnie jak jedna osoba na pięć ma problemy z jakby zaburzenia psychiczne, tak 5 na 5 ma zdrowie psychiczne. I tak wszyscy mamy emocje, myśli, wszyscy mamy relacje i w tym wszystkim potrzebujemy się jakoś odnaleźć. W tym momencie te emocje, no ja przynajmniej zauważam, że jest duży ładunek tych negatywnych, chociaż nie mówimy negatywnych, tylko trudnych. Bo te emocje też są ważne i widać do czego nas pchają w tym momencie. Na przykład gdyby nie ta złość, to nie wyszlibyśmy na ulicę.
Ten wkurw, powiedzmy sobie, otwarcie, tak.
Tak, dokładnie, więc to wszystko, bo nie wiem, czy wiecie, ale złość ma po co się czujemy? Złość daje nam informację o tym, że ktoś przekroczył nasze granice. I teraz to widać bardzo, bardzo mocno. Ktoś przekracza nasze granice, nasze poczucie bezpieczeństwa i warto po prostu te emocje, które wszyscy czujemy, umieć zinterpretować, umieć znaleźć informację, jaka za nimi stoi. Co nam mówią te emocje i co możemy z tym zrobić, jak o siebie zadbać w tym wszystkim, jak regulować te emocje, a także właśnie jak rozmawiać z bliskimi. I tutaj bardzo się przyda komunikacja bez przemocy, komunikaty ja, których oczywiście możecie nauczyć się z mojej książki.
Ale powiedz, Hania, co to jest komunikat ja, bo może też nie wszyscy wiedzą.
Komunikat ja polega na tym, żeby mówić o sobie. Czyli jeżeli ktoś coś robi i chcemy mu zwrócić uwagę, to mówimy, ja czuję się tak, ponieważ ty na przykład coś, twoje zachowanie, ale konkretnie nie, a nie ponieważ ty jesteś głupi,
albo ty zawsze, albo ty nigdy. Tak to nie mówimy. Tylko mówimy na przykład, widzę, że rzuciłeś skarpetki na podłogę i czuję się zezłoszczona, ponieważ zależy mi, żeby w naszym domu było czysto, więc proszę cię, żebyś nie rzucał skarpetek na podłogę. Prawda?
To jest taki schemat ładnie. Właśnie.
Dziękuję bardzo. Ja jestem szkolona przez psycholożki na Instagramie w tym temacie.
Super, czyli mówimy o zachowaniu, o faktach, czyli właśnie skarpetki leżą na podłodze, tak. O swoich uczuciach, czyli jestem zła.
Czuję się zezłoszczona, tak.
Tak. Mówimy o swoich potrzebach, czyli chciałabym, żeby było czysto, bo zależy mi na tym. I prośbę formujemy, czyli proszę, żebyś posprzątał po sobie.
Tak.
Te śmierdzące skarpety.
Tak jest. Tak, i to jest bardzo ważne też, żeby tutaj zwrócić uwagę na fakt, że to jest wszystko, co my możemy zrobić. To znaczy powinniśmy te komunikaty formułować właśnie w taki sposób, ale nie możemy oczekiwać, że one jak magiczne zaklęcie nagle zadziałają i już nasze życie od tej chwili będzie wyglądać inaczej. Bo druga osoba też ma wolną wolę i też ma swój rozum i może wziąć pod uwagę naszą prośbę, może nie wziąć. My byśmy oczywiście woleli, żeby wzięła, no ale nie możemy kontrolować drugiej osoby i po prostu trzeba to praktykować, no tyle, ile trzeba. No może do skutku, a może w nieskończoność. Tak na przykład się niektóre synowe komunikują ze swoimi teściowymi, które im się wtrążalają cały czas w ich życie, nie? I mówią, że to dlaczego to dziecko nie ma czapeczki? Albo daj spokój, po co ci ta terapia? Przecież możesz z koleżanką porozmawiać, po co wydajesz tyle pieniędzy, prawda? Ekspertki od wszystkiego. I no niestety trzeba właśnie takiej teściowej też w taki sposób zwrócić uwagę i nie można oczekiwać, że ona automatycznie i magicznie to zastosuje i się zmieni. Trudno. Trzeba musimy się wykazać cierpliwością i właśnie dbaniem o siebie i po prostu za każdym razem próbować tego samego. To jest tak jak usypiasz dziecko i ono nie chce usnąć, no i wyciągasz je z tego łóżeczka po raz 20 i pytasz superniani, ile razy mam wyciągać to dziecko, już wyciągnąłem 20 razy, no to wyciągnij 21 raz, bo od tego jesteś rodzicem. Nie? Jakby hello. Poza tym to kiedyś minie, jak mówi Magda Komsta, którą bardzo polecam, specjalistka od snu. Wszystko mija, nawet najdłuższa żmija. Więc czasami trzeba się uzbroić w cierpliwość i jakoś to przetrwać i zagryźć zęby. Ale my teraz nie zagryzamy zębów, tylko walczymy o swoje i na ulicach, i w internecie. Znowu tutaj nawiązanie do nowych technologii, zwracam uwagę, jak to bardzo na temat rozmawiamy. I liczymy na to, że to przyniesie jakąś realną zmianę. Ja bym tego bardzo chciała. Mam też wrażenie, że to nie tylko chodzi oczywiście o kwestię aborcji, bo mężczyźni mogą powiedzieć, przecież to mnie nie dotyczy. Owszem, dotyczy, bo utrata dziecka, czy zagrożona ciąża, czy właśnie, czy poronienie, czy po prostu wpływ, negatywny wpływ na zdrowie i życie kobiety czy matki, to jest wpływ na całą rodzinę, nie tylko na tę kobietę, więc to mężczyzn dotyczy również, a poza tym to, co się teraz dzieje, nie jest wynikiem wyłącznie tej śmiesznej opinii tego pseudotrybunału, tylko to jest po prostu taki gwóźdź do trumny. Wiele osób już stwierdziło, że to już troszeczkę za daleko tutaj się państwo posunęli. Za dużo rzeczy tu już się wydarzyło, żebyśmy mogli to tolerować. Mamy dość i stąd właśnie te hasztagi. Mamy dość, to jest wojna, strajk kobiet i tak dalej.
Tak, więc bo to się nie wydarzyło z dnia na dzień, nie? Umówmy się. To się dzieje od lat, od wieków.
Od 5 lat. Znaczy to, co się dzieje teraz i to, co jest efektem aktualnego rządu, się dzieje od 5 lat, bo wtedy właśnie rządząca partia doszła do władzy. I tak się działo małymi kroczkami. Wydawało nam się na początku, że oni robią takie rzeczy, które nas wszystkich nie dotyczą, a tu się okazało, że jednak nas dotyczą. I to, co zrobili teraz, dotyczy nas najwięcej. No i stąd właśnie te klaksony i stąd te blokady ulic i różne takie inne rzeczy. No ja bym bardzo chciała, żeby to prowadziło do jakiejś realnej zmiany. Jestem ciekawa.
Tak, ja też jestem ciekawa. W niepokoju czekam, ale no wiem, że nie można przestać, nie można się poddać, chociaż tak, cały tak. czas z takim sceptyzmem na nich patrzę i myślę, czy no jakby trochę głupie jest. Oni mogliby też zadbać o swoje głowy i swoje poczucie bezpieczeństwa, spokoju, harmonii i już jakby nie dawać ludziom powodów do strajkowania, bo przecież oni też się muszą tak przejmować. Ja sobie myślę, pan Jarosław siedzi w domu, otaczają go tysiące ludzi, którzy krzyczą, mają transparenty z 8 gwiazdkami i co? I on się nie stresuje? Na pewno. Mógłby o siebie zadbać i dać nam spokój.
Może się nie stresuje. Ja myślę, że on jednak żyje w trochę innym świecie niż przeciętny Polak. I chyba zatracił kontakt z rzeczywistością, tak mi się wydaje.
To bardzo
no ale możliwe. To jakby no, nie wiemy, prawda? Nie znamy się, nie mieszkamy na tym samym osiedlu, nie wiemy tak naprawdę, co się dzieje w jego głowie. Chciałabym, żeby się w tej głowie działy dobre rzeczy. I z myślą o innych ludziach, a nie tylko o sobie. A jak będzie, to się jeszcze okaże i się przekonamy. Co jeszcze chciałabym powiedzieć o nowych technologiach? Tak podsumowując, chciałam powiedzieć, że dzięki nowym technologiom, na przykład poznałam ciebie, Hania, Poznałam mojego obecnego męża. Poznałam również tego Orzecha, tego drugiego prowadzącego.
Wiesz, że ja poznałam Orzecha na portalu internetowym. Tak, tak się poznaliśmy i potem on mnie zaprowadził do ciebie, więc to wszystko wyszło z internetu, moi mili.
Tak było, tak było. Gdyby nie internet, gdyby nie nowe technologie, to byśmy się nie znali. Moich najważniejszych ludzi w moim życiu poznałam dzięki nowym technologiom i bardzo chcę niniejszym nowym technologiom podziękować. Dziękuję wam, nowe technologie. Widzisz, jaki technologiczny podcast poprowadziłyśmy doskonale.
Ja się
wybroniłyśmy.
I tak, jeszcze chciałabym zaznaczyć, chodzi o nowe technologie.
Tak, tak.
Że...
Teraz też rozmawiamy dzięki nowym technologiom, bo my tutaj jesteśmy połączone na programie Skype. Tak naprawdę mówi się Skype. Nie słuchajcie Orzecha, jak mówi Skype albo inne takie dzisiaj, bo mówi się przez AI. Tak, tak. Przepraszam, że przerwałam.
Chodzi mi o to, że protesty i działanie i aktywizm to nie jest tylko wychodzenie na ulicę. To nie jest tylko krzyczenie haseł i robienie banerów i blokowanie ulic i wchodzenie w tłum. Tym bardziej, że mamy taką sytuację dosyć wyjątkową. Mamy pandemię, prawda? Więc tutaj trzeba pamiętać o tym, że mamy te wspaniałe nowe technologie i tam też się dzieje, głównie tam się dzieje teraz, aktywizm. Po prostu można działać nie wychodząc z domu i mam wrażenie, że robi się takie aktywistyczne FOMO, czyli ja na przykład czasem coś takiego odczuwam, nie poszłam na pierwszy protest i miałam tak, kurde, no... To jest dla mnie ważne, warto by było pójść. Ale tu pamiętajmy o swoim zdrowiu psychicznym, o tym, żeby dbać o siebie. I jeżeli w tym momencie nie mamy na to przestrzeni, to to też jest okej. I wtedy można działać w internecie. Nawet zmieniając nakładkę na fejsie. Nawet wrzucając coś na Insta Stories do siebie. To wszystko jest działanie. To jest pokazanie, że jesteśmy razem, że jesteśmy za tym. Działanie to jest też edukacja, to jest czytanie o tym, to jest rozmawianie z bliskimi, więc jakby pamiętajmy, że są różne formy poparcia, aktywizmu i jakby dbajmy o swoją głowę przede wszystkim.
Tak, tak. Ja myślę, że to jest bardzo dobra porada, taki coaching na dziś od pani psycholożki Hani S. Myślę, że z tym możemy naszych słuchaczy i słuchaczki, bo są przecież również osoby z macicami wśród odbiorców tego publicystycznego podcastu, zostawić. Prawda? Z taką nadzieją na przyszłość i z taką właśnie troską o siebie samych i o siebie wzajemnie.
Oczywiście. Bardzo mi było miło tutaj występować. Dzięki za zaproszenie. Bardzo fajnie, że podcast na temat kobiet poprowadziły kobiety, uważam. Myślę, że to całkiem odważny ruch.
Ja też tak myślę, bo tutaj panowie mogą stracić bardzo dużo odbiorców po tym odcinku, ale trudno, sami chcieli, wiedzieli, w co wdepują, prawda?
No cóż, ja wam powiem, dbajcie o siebie, wszystko będzie dobrze. Nieprawda, nie wiem tego jak będzie, ale mam nadzieję, że będzie git.
Tak, jak będziemy dbać o siebie, to na pewno będzie lepiej niż jest teraz, nie? I tak, tego się może trzymajmy. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za przejęcie tego kanału. Pozdrawiam panów prowadzących oraz wszystkich ich miłośników i miłośniczki. Może jeszcze kiedyś się tutaj usłyszymy, a na razie dbajmy o siebie, bądźmy dla siebie dobrzy. Wszystkiego dobrego.
Tak, dzięki.
Jest Łos Podcast.